Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak. W Radiu Lublin zaczynamy Studio Wschodnie. A dziś jest z nami profesor Konrad Pawłowski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
17 grudnia w Serbii odbyły się wybory parlamentarne, wybory także prowincjonalne, częściowe też wybory lokalne. W każdym z tych przypadków to były wybory przedterminowe i jak napisał pan w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, nie były zaskoczeniem. Dlaczego więc nie było zaskoczeniem? O to zapytam na początek. I właściwie dlaczego do tych wyborów doszło?
W Serbii istnieje takie pojęcie regularnych wyborów przedterminowych, a to były przedterminowe wybory przedterminowe, jakby stosując tą analogię. Te wybory, które miały się odbyć na wiosnę przyszłego roku, miały się odbyć, bo tak planował prezydent Vučić, który po prostu wskazał, że w 2024 roku dojdzie do rekonstrukcji rządu, jeszcze przed powstaniem gabinetu premier Anny Brnabić w październiku ubiegłego roku, bo przypomnijmy, że tam te poprzednie przedterminowe wybory odbyły się w kwietniu 2022 roku. Potem jest tradycyjny okres przeciągania procesu tworzenia rządu. Tak wygląda serbska scena polityczna i jej specyfika. No więc w każdym razie Vučić stwierdził już w tamtym roku, że po dwóch latach będzie rekonstrukcja, co zdefiniowano jako i zinterpretowano jako przygotowanie do kolejnych wyborów przedterminowych. Serbowie się już przyzwyczaili do tych wyborów, bo te wybory to jest sposób władzy na mobilizację swojego zaplecza politycznego, elektoratu i także potwierdzanie, że to właśnie Serbska Partia Postępowa, to jest ta partia prezydenta Vučića. On do niedawna był przewodniczącym tej partii, zrezygnował w tym roku w maju w wyniku protestów społecznych dotyczących strzelaniny i tej tragedii, która się wydarzyła. Była to tragedia spoza świata polityki, ale ona wywarła wpływ na to, co się dzieje na scenie politycznej. Więc Vučić w ramach jakby złagodzenia tej krytyki, że Serbska Partia Postępowa, która rządzi w Serbii zresztą od 2012 roku do dzisiaj, nieprzerwanie 11 lat, że jest odpowiedzialna za stan państwa i że te tragedie, te strzelaniny, tragiczne wydarzenia w szkole w Belgradzie, gdzie młody chłopiec wszedł do szkoły i zaczął strzelać i zabił 10 osób i ranił kolejnych kilka osób. To jest i kolejna, następnego dnia kolejna taka strzelanina w okolicy miasta Mladenovac, które oczywiście były spoza świata polityki, jak powiedziałem, ale one pokazały jakiś problem ze stanem państwa, ze stanem instytucji, ze stanem społeczeństwa, ze stanem debaty publicznej, która była pełna, jest w dalszym ciągu pełna jakiejś takiej agresji między politykami i ataki ze strony opozycji na prezydenta, ze strony obozu rządzącego na opozycję. Ta retoryka jest dość ostra w Serbii. W mediach publicznych i w mediach prywatnych zaprzyjaźnionych z władzą, który absolutnie dominuje w przestrzeni publicznej Serbii. To jest właśnie atak rządzących na opozycję, że ta agresja w mediach, w przestrzeni publicznej, ale także w kulturze popularnej, bo tam przecież chodziło o programy rozrywkowe typu Big Brother, które promowały pewne kontrowersyjne postawy związane z przemocą, z materializacją w istocie tak przestrzeni publicznej, taka komercjalizacja przestrzeni publicznej. To wszystko się skumulowało i doprowadziło do krytyki SNS i prezydenta Vučića. I to pokrzyżowało plany prezydenta, który się szykował do wyborów na wiosnę przyszłego roku, bo rzeczywiście, mówiąc szykował, mam na myśli to, że w marcu tego roku prezydent Vučić świadomy spadającego poparcia dla SNS po prostu wpadł na pomysł, żeby taką formację czy formułę polityczną nową stworzyć w postaci bloku bezpartyjnego czy pozapartyjnego ogólnonarodowego bloku.
Czyli jak formalnie bezpartyjnego, natomiast wiadomo...
Zorganizowanego wokół prezydenta i co oznaczało w praktyce kolejną odsłonę konsolidacji serbskiej sceny politycznej wokół SNS i prezydenta Vučića. I oczywiście ta dyskusja o Serbii dzisiaj nadal nie powinna być tożsamiana ze standardami istniejącymi na przykład na Białorusi, ale jednocześnie, jak wskazuje opozycja, ten kierunek rozwoju serbskiej sceny politycznej czy serbskiej demokracji w czasie 11-letnich rządów SNS niestety wskazuje, że no, ten kierunek rozwoju w stronę gdzieś standardów wschodnioeuropejskich, jak wskazuje opozycja, no i oczywiście o tym jeszcze możemy porozmawiać. Więc podsumowując to, co powiedziałem, to, co się stało, czyli te protesty społeczne, które nastąpiły, które trwały od maja, spowodowały, że prezydent Vučić no, miał dylemat, czy czekać do wiosny na kolejne przedterminowe wybory, czy pójść na wybory wcześniej. Stwierdził, że czekanie nic nie zmieni, więc zdecydował się na bardzo krótką kampanię wyborczą, bo w istocie ogłoszono te wybory dopiero na początku listopada. I w zasadzie Serbowie czekali, nie wiedzieli, czy będą te wybory, czy nie będą. Opozycja czekała i prezydent ogłosił, że będą wybory 17 grudnia. Doszło do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego i była to krótka kampania. Vučić spodziewał się, że będzie to kampania zwycięska i w istocie tak się stało. Natomiast specyfika tego zwycięstwa spowodowała, że te protesty, które trwały wcześniej z powodu krytyki rządzących, one się nie tylko nie wygasły, ale ponieważ specyfika tego zwycięstwa SNS jest dość wyraźna i nawet społeczność międzynarodowa wystąpiła z pewną krytyką, więc to, co miało być sposobem na w jakimś sensie złagodzenie protestów, przykrycie tego niezadowolenia społecznego, niestety dolało oliwy do ognia i w Serbii znowu trwają kolejne protesty.
Do tych protestów oczywiście jeszcze wrócimy, ale chciałbym się zatrzymać na tej, jak pan profesor powiedział, krótkiej kampanii rzeczywiście kilkutygodniowej. Jak ona właściwie przebiegała? Wokół jakich też elementów programowych, na jakich ona się skupiała?
To jest w zasadzie nic nowego, bo z jednej strony opozycja i tutaj tak krótko wskazując, kim jest ta opozycja, to z jednej strony jest tak zwana opozycja demokratyczna. To są partie, które jeszcze sięgają do tej opozycji z lat 90., która obaliła prezydenta Miloševića w 2000 roku. Więc to jest tak zwana demokratyczna opozycja, która się połączyła z nową siłą na scenie politycznej. To jest powiedzmy lewica, nowa europejska lewica. To są organizacje, które się wyłoniły niedawno na scenie politycznej. Ruchy miejskie, ruchy obywatelskie, partie lewicowe, partie ekologiczne. Więc ta taka demokratyczna opozycja zjednoczona w ramach listy Serbia przeciw przemocy, ona krytykowała oczywiście tak Vučića i SNS o to samo, co zwykle, czyli zawłaszczenie państwa, brak instytucji, naruszenie standardów demokratycznej rywalizacji politycznej, zawłaszczenie mediów publicznych, ataki w tych mediach na opozycję, naruszenie standardów demokracji, brak możliwości normalnej debaty publicznej, zmiany władzy z uwagi na dominację Serbskiej Partii Postępowej w przestrzeni publicznej, w biznesie także, bo to też na to wskazywano, że dzisiaj Vučić w istocie jest to osobą, która autentycznie posiada na tej serbskiej scenie politycznej, tak jak wskazują przeciwnicy, że ma władzę formalną i nieformalną. Zadawano szereg pytań, dlaczego prezydent przekracza swoje kompetencje konstytucyjne, na przykład twierdząc, że mandat premier będzie skrócony, pani premier Brnabić, że będzie skrócony o 2 lata. Nie ma tak do tego kompetencji konstytucyjnych żadnych, więc wiele tych elementów także natury prawnej się pojawiało. One się sprowadzały do tego, że po prostu Serbia pod rządami SNS i Vučića, zamiast iść w stronę standardów europejskich, oddala się od tych standardów. A obóz władzy mówił to samo co zwykle, że po pierwsze odrzucał te oskarżenia, wskazując, że mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, że jest to okres złotej doby, że Serbia, zresztą hasło wyborcze prezydenta SNS-u, Serbskiej Partii Postępowej, która tworzy koalicję z mniejszymi partiami, było takie, że Serbia nie ma prawa stanąć. Nie ma prawa stanąć w tym rozwoju. A ten rozwój to są oczywiście te lata rządów Serbskiej Partii Postępowej w tej narracji. Oczywiście głównym tutaj sprawcą tego rozwoju jest sam prezydent, który no cóż, no przeciwnicy mówią o kulcie jednostki, mówią o takim soft bałkańskim autorytaryzmie, czy autokratycznych tutaj działaniach prezydenta, więc ta krytyka dotyczy także no czegoś w rodzaju kultu jednostki, który zresztą no, sam Vučić wspiera, bo w tej kampanii wyborczej prezydent był absolutnie dominującą postacią w mediach, prowadził tę kampanię. No co ciekawe, nie uczestniczył w wyborach, ale kampanię prowadził, więc był wszędzie w istocie, w tych mediach i publicznych, ale przede wszystkim w Serbii problem jakości mediów to nie jest, wydaje mi się, nie są media publiczne, bo te media publiczne, one być może prezentują selektywny przekaz, ale taki przekaz, który naprawdę opozycję dotyka w każdym wymiarze, to są media prywatne, które atakują bezpardonowo tych przedstawicieli opozycji. Więc tak wyglądała ta kampania wyborcza. No ona była też moim zdaniem jak zwykle dość agresywna. Zresztą to analitycy serbscy wskazywali, że to była agresywna kampania i pojawiły się nawet takie obyczajowe elementy, kiedy to właśnie te media prywatne pokazały nagle, skąd się pojawił filmik jednego z kandydatów opozycji w takiej sytuacji dwuznacznej. Mówiąc krótko, no, atakowano opozycję od strony obyczajowej i to było chyba coś nowego. Być może to była próba zastraszenia też przedstawicieli opozycji. No cóż, to wszystko wskazywało na to, że ta normalna rywalizacja demokratyczna w istocie no jest no nie do końca spełnia standardy europejskie, ale to, co się działo też jeszcze wcześniej, właśnie w czasie tej kampanii, na co opozycja wskazywała, to było to, że w tle była organizacja machiny wyborczej SNS-u, że ludzie zatrudnieni w administracji publicznej byli poddawani presji, że mają głosować na partię władzy, że organizowano różne formy, w różnej formie no, procedur kupowania głosów. Osoby zatrudnione w takich call centrach zarabiały pieniążki. Jedna z pań dziennikarek opozycyjnych się zatrudniła w takim call center i pokazała mechanizm, jak można zarobić kilka tysięcy dinarów, ale trzeba być lojalnym i trzeba głosować na SNS, więc osoby, politycy opozycji pokazywali, że nagle przychodzą do ich, do domów mieszkańców Belgradu, przychodzą jakieś listy do osób, które są niby tam zameldowane, a przecież one tam nigdy nie mieszkały. To pokazywało, że jak wskazywali przeciwnicy prezydenta, w Belgradzie codziennie około 300-500 osób jest meldowanych po to, żeby właśnie mogli zagłosować w stolicy i zwiększyć wynik wyborczy SNS-u. Więc w tle kampanii wyborczej, tej propagandy sukcesu obozu władzy, były także intensywne działania związane z mobilizacją elektoratu SNS-u.
Kampania kampanią, to przejdźmy w takim razie do wyników tych wyborów, bo one też wzbudziły ogromne emocje. Niespełna 47% głosów oddanych na SNS, to jednak przełożyło się na większość w parlamencie. 128 głosów w 250-osobowym parlamencie dla partii, dla obozu prezydenta Vučića de facto. Co ten wynik oznacza?
Ten wynik oznacza, że prezydent, który kilka dni przed wyborami mówił, że taki będzie wynik, potwierdza słowa prezydenta. Natomiast,
cóż za wiarygodność, można powiedzieć.
Tak, no oczywiście tutaj, mówiąc tak wprost, no, opozycja twierdzi, że te wybory zostały po prostu ukradzione i to na wszystkich szczeblach tych wyborów. Natomiast
pojawiło się właśnie przy tych wspomnianych protestach też transparenty, hasła złodzieje, zdrada narodu i Serbii, ukradli wybory, upokorzyli Serbię.
Tak, oczywiście, no te emocje negatywne takie związane z tym przekonaniem, że ten wynik wyborczy został podkręcony, bo został, tak jak widać, zresztą to są opinie, tak, nie tylko opozycji, to są opinie obserwatorów OBWE, Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, gdzie przedstawiciele tej delegacji mówią, że czegoś takiego, czy niektórzy z nich mówią, że czegoś takiego po prostu jeszcze nie widzieli. Natomiast no, pewnie mają na myśli takie sytuacje, jak to, że w Belgradzie te osoby tak zwanych fantomowych wyborców się pojawiły i oni, ci wyborcy byli dowożeni, tak, przynajmniej takie były obrazy, na przykład z Bośni autobusy przywoziły ludzi, którzy głosowali w wyborach lokalnych w Belgradzie, co jasne, że te osoby mają obywatelstwo serbskie i mają prawo głosować, ale pewnie głosowanie w wyborach lokalnych akurat to nie jest ten poziom, gdzie oni powinni głosować, przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele opozycji. Prezydent Vučić twierdzi, że nie ma tutaj nic niezgodnego z prawem. No, zobaczymy. Natomiast te wyniki, zresztą tam jeszcze przy dzisiejszym stanie techniki można nakręcić wiele rzeczy i wrzucić do internetu i były filmiki pokazujące, że po prostu ktoś kupuje głosy pod lokalem wyborczym, żądając od ludzi, czy oferując pieniążki za potwierdzenie, że ktoś głosował na partię władzy, więc pojawiały się oskarżenia, że taki tak zwany bułgarski pociąg przynajmniej w jednym miejscu został nakręcony, odnotowany i go dzisiaj można w internecie zobaczyć. Natomiast więc takich przypadków było więcej. Pojawiły się też opinie organizacji pozarządowych, które monitorowały wybory serbskich organizacji, że rzeczywiście były te nieprawidłowości, więc w tym momencie jest jakby ustalanie skali tych nieprawidłowości czy nadużyć wyborczych, które się przyłożyły na wynik wyborczy SNS. Natomiast trzeba też wyraźnie podkreślić, że ta partia ma największe poparcie polityczne w Serbii. Ono oczywiście wynika z wielu czynników, chociażby ze skali. Tak, bo 10% obywateli Serbii to członkowie partii rządzącej, partii władzy, która być może mogłaby być nazwana taką partią centrową czy konserwatywną, ale w istocie wydaje mi się, że najtrafniej definiuje ją pojęcie partii władzy. Co to oznacza? No, oznacza to, że te 10% obywateli ma członków rodzin, którzy są przekonywani, że powinni głosować na SNS z różnych powodów. I te techniki, o których powiedzieliśmy, związane z oskarżeniami, tak, czy potwierdzone tymi nagraniami, czy wynikające z tych oskarżeń opozycji, że oto doszło do kradzieży wyborów, to wszystko spowodowało, że tak jak powiedziałem, SNS wygrałby te wybory, ale pewnie nie taką skalą wielkości. I co to oznacza? No, szacunki przedwyborcze wskazywały oczywiście, w zależności od tego, kto je robił, że ta partia ma poparcie rzędu 36-39%. Przed samym głosowaniem pojawił się też jednak wynik 44%, ale więc tutaj jest niecałe 47%, jak powiedzieliśmy, więc to jest gdzieś rząd wielkości. Natomiast opozycja twierdzi, że wybory zostały podkręcone i pytanie o ile procent, więc tutaj się pojawiają głosy 5%, 9%, a może wynik jest dwucyfrowy, niektórzy tak twierdzą. To jest kwestia weryfikacji. No, to jest oczywiście kwestia tego, jak się zweryfikuje ten wynik wyborów dalej, czy społeczność międzynarodowa się zaangażuje w to, no bo ta opozycja zorganizowana wokół tej listy wyborczej Serbia przeciw przemocy, ta opozycja domaga się nieuznania wyborów przez Unię Europejską, jakiegoś międzynarodowego zaangażowania, jakiejś reakcji.
I o tym też powiemy, ale jeszcze chciałbym króciutko zapytać o właśnie wynik tej koalicji opozycyjnej Serbia przeciwko przemocy, 65 mandatów w tym 250-osobowym zgromadzeniu narodowym przypadło tej opozycji. Dużo, mało, jak należy rozpatrywać ten wynik?
Tak, to jest mniej więcej tyle, czy to jest więcej niż w poprzednim parlamencie, więc tutaj jest jakiś progres o chyba kilkanaście mandatów, więc jest tu progres. Szacunki dawały 25-26, tej opozycja uzyskała niecałe 24%, więc to jest mniej więcej to, co wynikało z sondaży. Natomiast co ciekawe, o mniejszy wynik poniżej sondaży i oczekiwań zyskała koalicyjna Socjalistyczna Partia Serbii. To jest Ivicy Dačića. To jest partia, która rządzi razem z SNS od 2012 roku, wiernie będąc tym mniejszym koalicjantem. Ale tutaj jest to taka koalicja z rozsądku, czy małżeństwo z rozsądku, bo oparte o kalkulację obustronnych korzyści. No i cóż, tutaj Vučić spogląda na koalicjanta mniejszego zawsze z pewną niepewnością, bo gdyby Ivica Dačić, który jest politykiem absolutnie historycznym na scenie politycznej Serbii. To jest polityk, który 30 lat już nie jest, zresztą jak prezydent Vučić, bardzo podobnie. Oni się dobrze znają z lat 90. Ale chodzi o to, że lista wyborcza SPS-u miała bardzo wymowny tytuł Ivica Dačić, premier Serbii. To oznaczało, że zgodnie z przewidywaniami, że SNS uzyska mniejszy wynik wyborczy, to oznaczało, że SPS będzie mógł w jakimś sensie, nie powiem, że szantażować, ale rozgrywać tą sytuację na zasadzie albo pójdę z opozycją, albo będę dalej z SNS-em, no ale za coś, tak? No, w polityce nie ma sentymentów. I tutaj dochodziło do pewnych utarczek między przedstawicielami obu partii w czasie kampanii. Media serbskie mówiły, że być może te relacje się pogarszają, a być może nie, tylko to jest taka tradycyjna rozgrzewka przed przyszłą koalicją wyborczą, a te partie walczą o ten sam elektorat w istocie. No ale jeżeli komuś SNS zabrał głos, to prawdopodobnie właśnie socjalistom w wyniku tych nacisków administracyjnych. I tutaj rzeczywiście przegranym jest SPS i Dačić, bo na pewno nie będzie premierem, przynajmniej według tego wyniku, który ta partia uzyskała, bo nie sądzę. Teraz jest ministrem spraw zagranicznych. Oczywiście zobaczymy, co będzie dalej, bo ta dynamika sytuacji na scenie politycznej jest dzisiaj w tym momencie duża.
To prawda i o tej też dynamice, mam nadzieję, dziś porozmawiamy. Ja przypomnę, jest naszym gościem profesor Konrad Pawłowski z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS, kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy o wynikach i konsekwencjach wyborów, przedterminowych wyborów w Serbii. Dziś rozmawiamy w Studiu Wschodnim i o tym będziemy także rozmawiać już za kilka chwil.